Miał i Wiesław, i Michał, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesławkiem. Proszę Państwa, tym razem skupię się na Marsie. Nigdy mnie nie interesowały, od dzieciństwa nie interesowały mnie wyprawy w kosmos, a tak się złożyło, że stosunkowo szybko, na początku mojego życia. Że jestem rocznik 50, więc już nie pamiętam, kiedy to Rosjanie pierwszego tego swojego Sputnika wypuścili w kosmos, wystrzelili w kosmos. Ale pamiętam, że pies nazywał się Łajka. A nie wiem, czy to był pierwszy, w pierwszym Sputniku, czy jakimś innym satelicie. Nie pamiętam. W każdym razie miałem wtedy bardzo niewiele lat. Myślę, że mniej niż 10. Mam 70 w tej chwili i w tej chwili na Marsa, do Marsa zbliżają się lub już się zbliżyły, lub weszły w jego orbitę. Wiem, że wszedł w jego orbitę chiński statek, chiński, no tak, jakiś tam statek kosmiczny, który ma na swoim pokładzie lądownik. A również amerykański, nie wiem czy się zbliża, chyba się zbliża do Marsa. I wiem, że jeszcze jest jakiś trzeci, nie pamiętam jakiego, skąd pochodzi ten statek kosmiczny. W każdym razie wokół Marsa zaczyna się robić gorąco, w cudzysłowie. No i miałem okazję już kilka dni temu przeczytać w komputerze świat, pismo komputer świat, czy portal. Artykuł bardzo dobry, pana Pawła Krzyżanowskiego, bardzo merytoryczny i właśnie dlatego postanowiłem go Państwu przybliżyć. Życie na Marsie, tytuł Życie na Marsie, co stoi na przeszkodzie, abyśmy zamieszkali na czerwonej planecie. I teraz, i oczywiście rzecz jest robiona pod kątem, napisana pod kątem Amerykanów, żeby jak to Elon Musk i Amerykanie potrafią wszystko zrobić i w ogóle prawie o Chińczykach się, jeśli w ogóle się wspomina, to chyba prawie w ogóle. No w każdym razie, no powiedzmy sobie, nie jest to najistotniejsze. On się skupia na Musku, ale tak naprawdę tu chodzi o pewne sprawy, które są niezbędne. Aby, znaczy rzeczy wspólne, które trzeba pokonać, ludzkość musi pokonać, czy to będzie się nazywał Musk, czy będzie się nazywał Pan Li, będą musieli pokonać ludzie, aby się tam dostać i tam zacząć żyć. No właśnie. Cytuję 4 lutego 2021 roku. Czytuję Lit. Elon Musk we wrześniu 2020 roku zakomunikował, że już w 2024 roku zamierza wysłać na Marsa pierwszą misję załogową, a do 50 roku na czerwonej planecie ma powstać pierwsze ludzkie siedlisko i to w postaci samowystarczalnego miasta. Do transportu ludzi i materiałów do budowy niezbędnej infrastruktury ma posłużyć flota około 1000 statków typu Starship. Ambitne założenia i plany dotyczące kolonizacji Marsa na pewno jednak nie będą łatwe do zrealizowania. Takie przedsięwzięcie jest trudne i niebezpieczne. Nie chodzi tutaj wyłącznie o aspekty techniczne, czas potrzebny na zbudowanie choćby samych statków, czy gigantyczne koszty całej operacji. Ziemię i Marsa dużo łączy, ale także bardzo dużo dzieli. Podtytuł Ziemia i Mars są naprawdę daleko od siebie. Pierwszą podstawową rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę, cytuję cały czas, jeśli chodzi o przeprowadzkę na inną planetę, w tym przypadku na Marsa, to sama podróż. Przepraszam, musiałem się napić. Ta w przypadku czerwonej planety nie jest ani prosta, ani szybka. Obecnie najdalszym obiektem, na którym człowiek postawił stopę, jest Księżyc. Wyprawa na niego kosztowała ludzkość ogrom czasu, pracy, mnóstwo nowych rozwiązań, technologii, potężne nakłady finansowe, ludzkie życie. A przy tym wszystkim wobec wyprawy na Marsa to była tylko krótka wycieczka. Czerwona planeta jest bowiem oddalona od Ziemi około 56 milionów kilometrów. od 56 milionów do 401 milionów kilometrów. No bo to po Alpsie sobie krąży. I to w linii prostej, a w kosmos nie lata się po prosty. Statek lecący na Marsa będzie w praktyce gonić po jego trajektorii wokół trajektorii orbity wokół Księżyca, wokół Słońca, przepraszam. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że już sama podróż na niego będzie bardzo długa. Oczywiście nikt nie bierze pod uwagę podróży, kiedy Mars jest od nas najdalej, ale nawet wtedy, kiedy jest najbliżej, to jest to i tak ogromna odległość. Co prawda dotarcie tam wymaga mniej energii na jednostkę masy niż na każdą inną, za wyjątkiem Wenus, planetę Układu Słonecznego. I tutaj tego nie rozumiem. Ale i tak podróż pod warunkiem, że rozpoczęła się w najlepszym okresie, w dniu, w oknie startowym, i tak trwałaby w przybliżeniu 9 miesięcy przy wykorzystaniu manewru transferowego Hochmana, czyli ekonomicznej zmiany orbity kołowej przy dwukrotnym użyciu silników. Manewru, który obecnie wykorzystywany jest przy załogowych misjach, bezzałogowych misjach na Marsa. Teoretycznie podróż tę można by skrócić do 6 lub 7 miesięcy, ale tylko pod warunkiem, że zastosowalibyśmy przyrostowy wzrost ilości energii i paliwa. Dalsze skracanie czasu lotu na Marsa przy obecnie dostępnej technologii jest niemożliwe. Wymagałoby to znacznie więcej jednostek energii do masy, niż jest to wykonalne przy wykorzystaniu obecnie dostępnych rakiet z napędem chemicznym. Jak więc widać, schody w procesie przeprowadzki do Marsa zaczynają się już w momencie wyruszenia na niego, a to tylko wierzchołek góry lodowej, bo kłopot sprawia także samo lądowanie na Marsie. O ile w przypadku misji bezzałogowych, z powodu bardzo rzadkiej, a więc stawiającej znikomy opór aerodynamicznej atmosfery Czerwonej Planety, stosowane były rozwiązania wykorzystujące spadochrony, poduszko składające się z nadmuchiwanych zbiorników, balonów, czy wsparcie w postaci silników manewrowych, a i tak takie pomyślne lądowanie okrzyknięte zostałoby sukcesem, o tyle w przypadku misji z ludzką załogą na pokładzie, nie tyle się one nie sprawdzą, co sprawdzą się aż za dobrze. Trzeba pamiętać bowiem, że ludzki organizm jest bardzo delikatny i bardziej wrażliwy na przeciążenia niż elektroniczne i mechaniczne urządzenia, które do tej pory udało się wysłać na Marsa. Trzeba zatem skonstruować system, który w znacznie bardziej delikatny, ale nie mniej skuteczny sposób wyhamuje marsjański lądownik, bo na jego pokładzie będą ludzie. Skomplikowane, czasochłonne i kosztujące ogromne sumy misje na Księżyc, to przy tym niemal spacerek bardzo wygodny i bezpieczny. Analogiczną sytuację mamy w przypadku, kiedy chcielibyśmy z jakiegoś powodu z Marsa wrócić. Najprawdopodobniej będzie musiała to zrobić na przykład pierwsza załogowa misja na tę planetę. Raczej nikt tam od razu nie wybiera się z myślą o zamieszkaniu tam na stałe. Choć powstają i takie pomysły, bo sami pomysłodawcy marsjańskie nie są zgodni co do tego, jak powinien wyglądać proces kolonizacji Marsa. Powrót z czerwonej planety zajmie przynajmniej taki sam czas, co lot na nią. O ile jednak z Księżyca da się wrócić w zasadzie w dowolnym momencie, o tyle powrót z Marsa musiałby trwać nawet lata. Powodem takiego stanu rzeczy jest jego orbita wokół Słońca. Aby w miarę szybko, czyli poświęcając na podróż znowu przynajmniej 6 miesięcy, a przy zastosowaniu dzisiejszych sposobów około 10 miesięcy z niego wrócić, trzeba by czekać, aż znowu otworzy się okno transferowe, czyli do momentu, aż Mars znowu znajdzie się w dużym uproszczeniu najbliżej Ziemi. Na to niestety trzeba trochę poczekać, bo co prawda marsjańska doba, czyli Sol, a trwa prawie tyle samo co ziemska, bo 24 godziny, 39 minut i 35 sekund, ale za to marsjański rok, czyli obrót Marsa wokół Słońca, trwa już 668 soli, czyli 687 dni ziemskich, co daje 1,88 ziemskiego roku. Moim zdaniem nic tu nie zostało wytłumaczone. Ale cóż. Mars i podtytuł. Mars niby podobny, a jednak inny od Ziemi. Na pierwszy rzut oka Mars jest bardzo podobny do Ziemi. Zwłaszcza gdy poruszamy się w sferze ogólników, śmiało można powiedzieć, że jest to w Układzie Słonecznym najlepszy po Księżycu, być może Wenus, ale tutaj opinie są podzielone, bo o wiele korzystniejsze dla życia są jedynie górne partie jego chmur, ani cała planeta, miejsce do zamieszkania. Najlepsze nie znaczy niestety idealne, bo Mars, mimo że w dużej mierze podobny, jak na skalę kosmiczną do Ziemi, to w czysto ludzkiej skali jest już bardzo różny. Podobieństwa zachodzą między tymi planetami w zasadzie tylko w ogólnikach. Jak już informowaliśmy, wspominaliśmy, marsjański dzień ma długość bardzo podobną do ziemskiego, co oznacza, że człowiek mieszkający na Marsie nie musiałby znacząco zmieniać swojego rytmu dobowego. Przepraszam, różnica wynosiłaby zaledwie 40 minut. Nachylenie osi Marsa również jest podobne do ziemskiego, wynosi 25,9 stopnia, podczas gdy Ziemia nachylona jest pod kątem 23,44 stopnia. W rezultacie wystąpienia tam niemal takie same pory roku jak na naszej planecie. Są one jednak niemal dwukrotnie dłuższe, ten 1,88. No właśnie, bo marsjański rok jest o tyle dłuższy. Podobieństwa Ziemi Marsa dotyczą także obecności atmosfery wody, co potwierdziły obserwacje wykonane przez należącą do Marsa, do NASA Mars Exploration Rover oraz należące do ESA Mars Express. Na tym jednak się kończą podobieństwa, bo atmosfera czerwonej planety ma gęstość zaledwie 0,7% ziemskiej. Składa się w większości dwutlenku węgla, 95%. Podczas gdy atmosfera Ziemi to w większości azot 78% i tlen 20%. A oczywistym jest więc, że nie da się w niej oddychać bez dostarczenia niezbędnego nam do życia tlenu. Czy to w ubiorach osobistych aparatów do oddychania, takich jak w skafandrach kosmicznych, czy za pomocą aparatury go wytwarzającej. Tu przejść od razu można do konstrukcji niezbędnych do zamieszkania na Marsie. Przy czym mówimy to o tytułowym życiu na Marsie, czyli na jego powierzchni pod nią, a nie o bytowaniu na orbicie, bo to zupełnie inna historia. Proszę Państwa, pozwolicie Państwo, że ja na razie tą pierwszą część zakończę, albowiem chciałbym, żebyście Państwo się z tym zapoznali, a Państwa możliwości są stosunkowo nikłe, jeśli chodzi o słuchanie mnie, no więc skończę ten odcinek i zaproszę Państwa na kolejny felieton. Dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.